czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem Markiem Kustoszem z sanktuarium w Pratulinie, drodzy bracia diakoni, alumni naszego wyższego seminarium duchownego, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, czciciele błogosławionych męczenników z Pratulina, także słuchacze katolickiego Radia Podlasie. Jest transmisja tego naszego spotkania, tej naszej uroczystej Eucharystii w 140. rocznicę męczeństwa błogosławionych unitów z Pratulina. Na początku chcę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że jest nas tak wielu. Dziękuję kapłanom, że licznie dzisiaj przybyli. I dziękuję wszystkim wiernym i z tutejszej parafii, i tym, którzy przybyli z zewnątrz, aby razem modlić się w tym szczególnym dniu. Na pewno przeżywanie tej mszy świętej od takiej ludzkiej strony nie będzie zbyt komfortowe, bo można powiedzieć, że jest tłok, ale to dobrze, że jest tłok. Poczujmy się jako jedna wspólnota, którą łączy ze sobą, zespala, jednoczy Bóg. Poczujmy się jako ludzie będący blisko siebie, serce przy sercu, zapatrzeni w tym samym kierunku, czerpiący siłę duchową z tego samego źródła. Papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium, niedawno wydanej, nawiązuje do Soboru Watykańskiego II i przypomina, że nikt nie zbawia się sam, to znaczy ani jako pojedyncza osoba, ani o własnych siłach. Rodzice wychowują swoje dzieci do przyjęcia tej prawdy od najmłodszych lat. Jeśli dziecko staje czasem bezradne, rodzice mówią: poproś, żeby wiedziało, że trzeba żyć i działać razem z innymi, że trzeba uznać potrzebę pomocy, że człowiek nie jest samowystarczalny. W miarę jak człowiek wzrasta, zaczyna uświadamiać sobie coraz bardziej, że należy do określonej wspólnoty, ze wspólnego życia, ze wspólnych dziejów, ze wspólnego też cierpienia rodzi się wspólna kultura. Papież pisze dalej, że chrześcijaństwo nie dysponuje jednym wzorem kulturowym, lecz pozostając w pełni sobą i dochowując bezwarunkowej wierności orędziu ewangelicznemu i kościelnej tradycji, będzie przybierało także oblicze różnych kultur i narodów, w których zostanie przyjęte i zapuści korzenie. W ten sposób Kościół ukazuje piękno swego wielokształtnego oblicza, pisze papież. W tych słowach odnajdujemy miejsce również dla naszej różnorodności, dla dziedzictwa tych terenów, łączącego wschodnią i zachodnią tradycję. Ale do żadnej wspólnoty nie da się nikogo włączyć na siłę, wbrew jego woli. Widać to dobrze w historii unitów. Nie sposób dekretem zmienić ludzkie doświadczenia, ukształtowaną mentalność, własne korzenie, tradycje. Tym bardziej, że dekret wydała obca władza polityczna, zaborca. Prosty lud dobrze wiedział, że jest to próba wprzęgnięcia religii w sprawy polityczne, potraktowania religii instrumentalnie. Prawodawstwo rosyjskie z XIX wieku bardzo jednoznacznie dawało pierwszeństwo prawosławiu. W zbiorze praw rosyjskiego imperium wydanym w 1832 roku przez cara Mikołaja I, prawosławie było uznane za religię panującą w imperium. Zagraniczne wyznania chrześcijańskie, a więc katolickie, protestanckie, a także islam, buddyzm, lamaizm, judaizm i pogaństwo były tolerowane. Natomiast wspólnoty odłączone od prawosławia były traktowane jako sekty i prześladowane. Kościół unicki mieścił się właśnie w tej trzeciej kategorii, a unici traktowani jako odstępcy od religii prawosławnej, oceniani, jak widzimy, za gorszych niż poganie. Brzmiało to tym groźniej, że ten sam car Mikołaj I trochę później, w 1840 roku, wydał ukaz mówiący, że przejście z prawosławia na inne wyznanie jest przestępstwem równym zdradzie państwa. Więc można powiedzieć najbardziej groźnym, najpoważniejszym przestępstwem w kodeksie karnym. Przypomina nam się sytuacja z czasów prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach Kościoła, gdzie uczniowie Chrystusa byli karani za ateizm, bo nie chcieli oddawać czci cesarzowi uważającemu się za Boga. A trwanie przy nauce Chrystusa traktowane było jako crimen lese majestatis, czyli najpoważniejsze przestępstwo obrazy majestatu. Mniej więcej to, co w 1840 roku zadekretował Mikołaj I. Męczeńska historia unitów podlaskich to poruszające i piękne świadectwo wiary, ale też przylgnięcia do Polski. Nasz wielki pisarz Stefan Żeromski opisuje ciekawą i zarazem dramatyczną historię rodziny Rozłuckich. Najpierw w takiej niewielkiej noweli Echa leśne, a potem w książce Uroda życia. I ta nowela i ta książka są taką ciągłą opowieścią, kontynuacją historii tego rodu. Niektórzy przedstawiciele rodu Rozłuckich służą w armii carskiej i dochodzą nawet do rangi generała. Inni natomiast poświęcają życie zniewolonej ojczyźnie i stają w szeregach powstańców styczniowych. Pojawia się konieczność dokonania trudnych moralnych wyborów. Stryj, oficer carski, skazuje na śmierć swego bratanka za udział w powstaniu. Chce być lojalny wobec władzy państwowej, wobec cara. W tym kontekście tych właśnie wydarzeń, tych trudnych wyborów, w Urodzie życia Żeromski pisze też o unitach. Pisze w ten sposób. Ten lud jest to jedna z najważniejszych polskich spraw. Jej płuco lancą przebite. Nie za nas się ta sprawa zaczęła i nie za nas się skończy. Wieki ją dawne zadzierzgnęły. Pobita jest Polska, zestrzelana kulami, przekłuta. Ciało jej ocieka dzień, dnia i noc w noc żywą krwią. A oto Rusini z tutejszych wiosek idą nie tam, gdzie szczodrymi garściami sypią dobro i dają słodycz, lecz w tę stronę, gdzie krew męczeńska niesławnie wsiąka w szczery piasek. Tu, gdzie się lud polski z ruskim zazębia, zrosły się te dwie siły, katolicyzm i polskość. To jedną z nich chce od drugiej odrąbać, krew ma pod siekierą. Tak pisze Żeromski. Dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przecież On własnego Syna nie oszczędził, żeby nam wszystko darować. Któż nas może odłączyć od takiej miłości? A próby odłączenia są ciągle podejmowane. Święty Paweł wylicza trapienia, ucisk, prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. A trzeba dodać, że list do Rzymian był pisany zanim Paweł w ogóle do Rzymu dotarł, a więc też zanim zaczęły się najbardziej krwawe prześladowania. Można jego słowa odczytać jako swego rodzaju zapowiedź mających się spełnić przyszłości, wydarzeń, prześladowań i spełniać się wiele razy w różnych miejscach i w różnych czasach. Nic jednak nie jest w stanie odebrać zwycięstwa temu, kto ufa Chrystusowi i otwiera się na przychodzącą w Nim miłość Boga. W Ewangelii Pan Jezus przypomina nam, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Niekiedy cierpienie skierowane przeciwko ciału jeszcze umacnia ducha, uszlachetnia go, oczyszcza. Gorzej, gdy atak jest skierowany przeciwko duchowi, a tym bardziej, gdy ten atak jest podstępny, urządzany pod modnymi hasłami nowoczesności, wolności, jest bardzo niebezpieczny. Myślę, że z takim właśnie atakiem dziś przede wszystkim mamy do czynienia. Przyjeżdżamy tu do Pratulina, by dziękować Bogu za świadectwo heroicznej wiary tutejszych błogosławionych, za to światło, które stąd się rozchodzi, a które pokazuje, że człowiek jest zdolny zwyciężyć lęk, że może oddać życie, choć bardzo chciałby żyć i może zostawić bliskich, choć ich bardzo kocha, błogosławieni byli przekonani, że ich męczeńskie odejście jest bardziej bliskim potrzebne niż trwanie przy nich ze złamanym duchem. My, nawiedzając to sanktuarium, potwierdzamy słuszność tego przekonania. Ich wiara, ich miłość, ich trwanie do końca są także nam bardzo potrzebne. Gdyby w momencie próby odstąpili od swego kościółka i dożyli późnej starości, nie byłoby powodu tu przyjeżdżać. Przyjeżdżamy właśnie dlatego, że będąc młodymi ludźmi w większości, oddali swoje życie, złożyli tak piękne i heroiczne świadectwo swojej miłości do Pana Boga i do Kościoła. Otwieramy umysły, otwieramy serca na te duchowe dobra, które hojnie szafuje Pratulin, tutejsze sanktuarium. Żebyśmy nie pogubili się w czasach dzisiejszego zamętu. Żebyśmy nie dokonywali fałszywych wyborów, idąc za tym, co łatwiejsze, tym, co bardziej atrakcyjne. Ale żebyśmy na klęczkach, adorując relikwie błogosławionych Wincentego i jego towarzyszy, uczyli się męstwa wiary. Otrzymywali nieustannie jasne światło, którędy iść, co jest w życiu ważne. Byśmy z miłością trwali, pomimo różnorakich pokus i przeszkód, przy Bogu, na Jego drodze, która pomimo cierpienia prowadzi do zwycięstwa, do pięknego życia w jedności z Bogiem na wieki.